W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na Polskę karę w wysokości 1 000 000 euro dziennie dotyczącą Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Unijny sąd wskazał w komunikacie, że decyzja zapadła z uwagi na to, że nasz kraj nie zawiesił stosowania przepisów odnoszących się w szczególności do uprawnień tej izby. Kara ma być liczona od momentu doręczenia Polsce postanowienia o ukaranie naszego kraju, zwróciła się do Trybunału na początku września Komisja Europejska. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski napisał na Twitterze, że wyroki TSUE ingerujące w kompetencje polskich władz muszą być ignorowane. Wicerzecznik PiSu Radosław Fogiel, odnosząc się do decyzji Trybunału, podkreślił, że to polski parlament decyduje o tym, jak wygląda sądownictwo w Polsce.
My będziemy, dlatego że taki był nasz zamysł już od dawna, kontynuować reformę sądownictwa. Akurat jeśli chodzi o formułę odpowiedzialności dyscyplinarnej, to zdecydowaliśmy się przyjąć inną, więc akurat ten problem zniknie, ale nie będziemy w żaden sposób działać pod niczyje dyktando, tym bardziej, że to należy podkreślać zawsze i za każdym razem. To, jak zorganizowany jest wymiar sprawiedliwości, jest kwestią wewnętrzną państw członkowskich.
W ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki w Parlamencie Europejskim zapowiedział, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zostanie zlikwidowana. Politycy Koalicji Obywatelskiej uważają, że Sejm na rozpoczynającym się w czwartek posiedzeniu powinien się zająć ustawą w tej sprawie. Środowa decyzja TSUE jest kolejną formą nacisku. We wrześniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej postanowił, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tysięcy euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i nie zaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Skargę do Trybunału na nasz kraj złożyły Czechy. Senat przyjął z poprawkami ustawę dotyczącą budowy wzmocnionego ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej. Teraz trafi ona ponownie do Sejmu. Inwestycja ma zapewnić ochronę przejścia granicznego oraz wspomóc przeciwdziałanie nielegalnej migracji wywołanej przez działania białoruskiego reżimu. Określa zasady przygotowania i realizacji zabezpieczenia na polskiej granicy, stanowiącej granicę zewnętrzną Unii Europejskiej. Szacowany koszt bariery to 1 615 000 000 zł. Ustawę w tej sprawie Senat rozpatrywał w środę w trybie pilnym. Senackie komisje wnioskowały o przyjęcie ustawy bez poprawek. W trakcie debaty Komisja Europejska złożyła wniosek o odrzucenie ustawy w całości. Wicemarszałek Senatu Marek Pęk z PiSu apelował o jedność w sprawie budowy wzmocnionego ogrodzenia na granicy polsko-białoruskiej.
Musimy reagować na nowe zagrożenia. Musimy reagować w sposób odpowiedzialny i skuteczny. Będziemy reagować na wiele innych sposobów. Była tu przecież mowa o różnego rodzaju sankcjach, które są rozważane, o różnych rozmowach na arenie międzynarodowej. Ale tu chodzi o jeden konkretny przecież projekt, który trzeba zbudować szybko, nowocześnie, skutecznie. I chcemy Państwu dać ten instrument, ażeby się to udało. Apeluję do większości senackiej, ażeby nie poparła wniosku o odrzucenie tej ustawy. Poprawki to już zupełnie co innego, ale odrzucenie tej ustawy to jest działalność szkodliwa, której przyklaskuje Putin i Łukaszenka.
Ostatecznie w głosowaniu wniosek o odrzucenie ustawy upadł. Przyjętych zostało kilkanaście poprawek. Ustawa ponownie trafi więc do Sejmu. Najbliższe posiedzenie rozpocznie się w czwartek. Rząd kończy pracę nad zmianami w projekcie Za życiem, poinformował o tym Paweł Wdówik, wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Wśród propozycji jest między innymi podwyższenie jednorazowego świadczenia wypłacanego przy porodzie chorego dziecka, dziś to kwota 4000 zł. Kobiety, które noszą pod sercem dziecko z poważną wadą, mają mieć także zapewnione osobne pokoje w szpitalu. Zmiany dotyczą też utworzenia w każdym województwie hospicjów perinatalnych. Z kolei w miejsce asystenta ma zostać utworzona funkcja doradcy rodziny, powiedział w Radiu Maryja wiceminister Paweł Wdówik.
Bo to nie będzie państwo wtrącające się w życie, to będzie ktoś, kto służy pomocą. Chcemy, żeby to byli psychologowie, pedagodzy. Przygotowujemy specjalne studia podyplomowe, gdzie ci doradcy będą mogli się dokształcić po to, żeby właśnie móc po pierwsze być z rodziną w sposób potrzebny tej rodzinie w sytuacji tego wielkiego kryzysu, tej traumy, jaką jest to odkrycie, że nasze dziecko będzie miało jakąś niepełnosprawność, ale żeby też pokazać poprzez kontakty z innymi rodzicami, miejscami, z organizacjami, że ludzie z niepełnosprawnością żyją, są szczęśliwi, że są drogi rozwoju i że to naprawdę nie jest moment, kiedy można uznać, że życie się skończyło, bo ono właśnie się zaczyna.
Zmiany są wieloobszarowe. Resort rodziny chce również usprawnić oraz wzbogacić politykę informacyjną i wystartować z portalem, a także specjalną infolinią dla rodziców. W pracę nad zmianami jest zaangażowanych kilka resortów i organizacji. W ocenie wiceministra Wdówika nie dalej niż za 2 miesiące projekt ustawy Za życiem powinien trafić do Sejmu. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił decyzję wojewody mazowieckiego o rejestracji cyklicznego wydarzenia Marsz Niepodległości. Tym samym uwzględnił odwołanie warszawskiego ratusza w tej sprawie. Orzeczenie jest nieprawomocne. W uzasadnieniu wskazano, że zgodnie z przepisami o wyrażenie zgody na rejestrację cyklicznego zgromadzenia można zwrócić się, jeżeli są one organizowane przez tego samego organizatora co najmniej raz w roku przez ostatnie 3 lata. Sędzia przypomniał, że prezydent Warszawy w 2020 roku zakazał organizacji Marszu Niepodległości. W konsekwencji, zdaniem sądu, marsz miał charakter nielegalny i nie uprawnia do zezwolenia na organizację wydarzenia o charakterze cyklicznym. Socjolog dr Mirosław Boruta Krakowski podkreśla, że Marsz Niepodległości jest naszym wielkim świętem narodowym i nie da się go zatrzymać żadnym wyrokiem sądowym.
Marsz Niepodległości odbywający się cyklicznie, oczywiście raz mniejszy, raz większy, ale jest to nasze wielkie święto wszystkich Polaków, wszystkich patriotów. Decyzja sądu, mam nadzieję, że nie ostateczna, bo przecież zawsze mamy jeszcze drogę prawną i odwołania, i tak tego marszu nie zatrzymamy. Musimy pamiętać o tym, że symboli narodowych, a ten marsz stał się symbolem przynajmniej 11 listopada, nie da się zatrzymać żadnym wyrokiem sądowym. Przeżywaliśmy to już w naszej historii. Były różne dzieje naszych losów, ale obchody rocznic patriotycznych to jest przecież święto, a nawet świętość.
W ostatnim czasie wojewoda mazowiecki podpisał decyzję o rejestracji zgromadzenia cyklicznego Marsz Niepodległości. Z postanowieniem tym nie zgodził się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który zaskarżył decyzję do sądu. Prezes Marszu Niepodległości Robert Bąkiewicz zapowiedział odwołanie od dzisiejszego orzeczenia. Zapowiedział również, że marsz się odbędzie. 5 osób i 1 organizacja spoza Polski zostało odznaczonych Nagrodą Honorową Instytutu Pamięci Narodowej Świadek Historii. Wyróżnienie to jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla promowania i pielęgnowania polskiej historii. Uhonorowani zostali m.in. Helena Sołtys ze Stanów Zjednoczonych oraz Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kanadzie. Nagrody podczas uroczystości w Łazienkach Królewskich w Warszawie wręczył prezes IPN-u dr Karol Nawrocki. W przemówieniu, zwracając się do wyróżnionych, wskazał m.in. na analogię pomiędzy świadectwem a prawdą.
Wszyscy, niezależnie od szerokości geograficznej, dokonaliście wiwisekcji polskiej duszy, wiwisekcji polskiego narodu. Niezależnie od tego, czy robiliście to na Półwyspie Apenińskim, jak pan Marco Petricelli, któremu pięknie dziękuję, czy w krajach Beneluxu, w Belgii, Gilles Laper, Dirk Verbeke, czy dokonywaliście tej wiwisekcji, mając w sobie tę polską duszę i polskie serce, jak pani Helena Sołtys, Halina Babińska i pan prezes Andrzej Ruta. Wszyscy poznaliście naszą duszę, duszę Polaków, i to wystarczyło, żeby mówić pięknie o polskiej historii na całym świecie. W imieniu Instytutu Pamięci Narodowej za to chciałem wam serdecznie podziękować.
Świadek Historii to honorowe wyróżnienie ustanowione w 2009 roku i przyznawane przez IPN. Wśród dotychczasowych laureatów znalazło się wielu kombatantów, nauczycieli, działaczy społecznych i samorządowców. Decyzją prezesa Instytutu od 2014 roku nagrodę mogą otrzymywać także osoby działające poza granicami kraju. 12 listopada odbędzie się premiera filmu Nędzarz i Madame w reżyserii Witolda Ludwiga. To najnowsza produkcja filmowa Fundacji Lux Veritatis. Trwający prawie 2 godziny film opowiada historię świętego brata Alberta Chmielowskiego, powstańca styczniowego, malarza i opiekuna ludzi ubogich. Produkcja powstała dzięki zaangażowaniu wychowanków Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz wybitnych polskich artystów. Jego premierę zapowiedział na naszej antenie ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja.
bardzo ciekawa muzyka, wybitni artyści. Zapraszamy, proszę Państwa, już 12 listopada. Oczywiście prapremiera będzie wcześniej, planujemy ją w Warszawie. Powiemy Państwu kiedy, jak już to będzie pewne. Twórcą filmu jest nasz już teraz absolwent Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, wtedy jeszcze Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Witold Ludwik. Ludwik to nazwisko, a Witold imię. Również inni się angażowali, nasi absolwenci, studenci byli zaangażowani.
Film Nędzarz i Madame promuje utwór pod tytułem Wciąż pytasz czemu w wykonaniu Andrzeja Lamperta. Jego premiera odbyła się w miniony piątek. Teledysk ze zdjęciami z filmu jest dostępny w sieci, między innymi na naszej stronie. Nędzarz i Madame to po filmie Zerwany kłos kolejna produkcja nadawcy telewizji Trwam. Realizacja obu filmów była możliwa dzięki wsparciu z 1% podatku przekazywanego na Fundację Nasza Przyszłość. Ojciec Święty Franciszek polecił naszej modlitwie każde poczęte dziecko, którego życie dane przez Boga jest święte i nienaruszalne. Zwracając się do Polaków w trakcie cotygodniowej audiencji generalnej w Watykanie, papież poinformował, że na prośbę Polskiej Fundacji Życiu Tak poświęcił dzwony Głos Nienarodzonych, które zostaną przekazane do Ekwadoru i na Ukrainę.
Niech będą dla tych narodów i dla nas wszystkich znakiem mobilizacji do obrony ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Niech ich brzmienie głosi światu Ewangelię życia, budzi sumienia i pamięć o nienarodzonych. Polecam waszej modlitwie każde poczęte dziecko, którego życie dane przez Boga jest święte i nienaruszalne. Serca wam błogosławię.
W trakcie katechezy papież kontynuował rozważania na temat listu świętego Pawła do Galatów. Wskazał, że apostoł narodów przypomina wspólnocie pierwszych chrześcijan, by nie opierali swojej religijności tylko na obrzędach i przestrzeganiu nakazów tradycji. Święty Paweł, jak mówił papież, przypomina, że w centrum tajemnicy zbawienia i wiary jest krzyż Chrystusa, jego śmierć i zmartwychwstanie. Ojciec Święty mówił też na temat owoców ducha. Wymienił wśród nich miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność czy opanowanie. Zastrzegł przy tym, że pragnąc ich należy pamiętać, że dążenia ducha i ciała są sobie przeciwstawne. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.